Jest 9:33 w środę. Witam w audycji Ludzie i Pieniądze, a w studio Radia Gdańsk Władysław Jaszowski, publicysta, i Mirosław Roliński, Stocznia Christ. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od poniedziałku targi Balt Expo, często mówimy największe targi morskie w Polsce, 20. edycja. Targi odbywają się co 2 lata. Warto na takie imprezy chodzić, czy tak naprawdę dzisiaj w dobie elektroniki wszystko już możemy załatwić w drodze telekonferencji i wymiany maili?
Znaczy, ja nie słyszałem, żeby jakieś targi upadły tylko dlatego, że zastąpiły je możliwości kontaktu elektronicznego. Na pewno jeszcze przez dobrych kilkanaście lat targi takie namacalne będą istniały. Natomiast Balt Expo ma piękny jubileusz i ja mogę tylko się uśmiechnąć na wspomnienie pierwszej edycji Balt Expo. Miałem przyjemność uczestniczyć we wszystkich. Pierwsza była w roku 1982 i była pomyślana jako wydarzenie polityczne, które ma pokazać, że w Polsce w pierwszym roku stanu wojennego sytuację mamy normalną. Spowodowało to, że bardzo wielu biznesmenów i dziennikarzy z Europy, którzy chcieli zobaczyć, jak wygląda stan wojenny, przyjechali. I widać, Balt Expo przez to także z dziwnej politycznej przyczyny się zadomowiło na następne 20 edycji.
No ale teraz już nie są to targi polityczne w żadnym wymiarze, prawda?
Prawda. A my tradycyjnie uczestniczymy w targach. Mamy stoisko na targach numer 602. Zapraszam wszystkich. I jest to okazja do spotkania osobistego z przedstawicielami innych stoczni, innych gałęzi przemysłu i często kontakt mailowy czy telefoniczny zastępowany jest osobistym kontaktem, więc jest to taka fajna impreza.
Czyli nie jest to miejsce, gdzie się zawiera bezpośrednio umowy, nie jest to miejsce, gdzie się podpisuje duże kontrakty, tylko tak naprawdę odnowienie takie, czy ugruntowanie znajomości i relacji osobistych, tak?
Myślę, że kontrakty podpisuje się tylko, żeby pokazać, że jest to prawda ważna sprawa. One zostały dużo wcześniej przygotowane i wykorzystuje się tutaj publiczność dla zaprezentowania woli stron. Natomiast to, co powiedział tutaj przedmówca, spotkanie typu face to face mimo wszystko nie zastąpi, nie będzie zastąpione nawet spotkaniem face to face poprzez ekran laptopa czy innego urządzenia. Myślę, że Balt Expo jest dobrą imprezą, która merytorycznie zatoczyła jednak wielkie koło. To był przemysł okrętowy, w tej chwili 80% niejako tematyki i mimo wszystko jest związane z transportem, w tym statki są środkiem transportu. Natomiast transport, logistyka, porty zaczynają w Balt Expo odgrywać coraz ważniejszą rolę.
To stocznie czują się przygniecione przez tę obecność portów?
Nie, nie czujemy się przygniecione. Natomiast tak jak pan Władysław powiedział, jest coraz mniejszy udział czy znaczenie stoczni w całym biznesie okrętowym.
Czyli
stocznie są producentem środka transportu, który jest elementem szeroko rozumianej logistyki w świecie w tej chwili.
Czyli przypomnijmy, od poniedziałku targi Balt Expo w Gdańsku, w centrum handlowym przy ulicy w Letnicy, i można się dowiedzieć będzie bardzo dużo, bo też towarzyszy wiele imprez, dyskusji.
I wstęp bezpłatny.
I wstęp bezpłatny, 3 dni święta branży okrętowej. No, skoro mówimy o świętach, Stocznia Odnowa, takie hasło przyświeca temu, co się dzieje na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. Minister Emilewicz była na otwarciu, uruchomieniu nowej części produkcyjnej tutaj w Gdańsku. Nowa płyta montażowa na Gdańskiej Wyspie Ostrów, nowa hala produkcyjna. I teraz jest pytanie. No z jednej strony cieszymy się, jak wzrastają te moce przerobowe, możliwości produkcyjne. Z drugiej strony od dawna mówi się, że problemem polskich stoczni są jednak zamówienia czy kłopot z ich pozyskiwaniem. Takie inwestycje w tą infrastrukturę, one są ważnym argumentem w rozwoju stoczni?
Oczywiście, że są ważnym argumentem i bez takich inwestycji ciężko jest czasami pozyskać nowe zamówienia, które wymagają i przygotowania placu i całej infrastruktury służącej do wytworzenia wielkogabarytowych konstrukcji, bo o takich mówimy w tej chwili, które się w tej chwili wykonuje w stoczniach.
Dobrze, że teren dawnej stoczni gdańskiej jest reaktywowany w sposób, powiedziałbym, wybiórczy. Czyli jednak ciężar zostaje przenoszony na wyspę. Te tereny tutaj od strony miasta zostaną przez miasto skonsumowane. To się wydaje oczywiste, zwłaszcza po tym, jak stocznia Nauta wycofała się z tych pochylni, prawda, ponosząc na gospodarowaniu na tym terenie ogromne straty. Ale trochę czasu musi upłynąć, zanim się to spożytkuje. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę może na trochę szerszy kontekst. Otóż obecny rząd założył sobie cel strategiczny, to jest program Batory, reaktywowania, repolonizowania w jakichś tam elementach przemysłu, powiem stoczniowego, bo nie chodzi tu o przemysł okrętowy, który w dużej mierze w tej nazwie to są producenci wyposażenia okrętowego. Skupiono się tylko na stoczniach. Otóż na razie mogę powiedzieć jedno. Nakłady, jakie są ponoszone, w żadnym wypadku nie spotykają się z jakimkolwiek w tej chwili zwrotem. Są to już w tej ogromne kwoty, jakie są wydawane. Natomiast czy zostanie to spożytkowane w sposób sensowny ekonomicznie, mam do tego wątpliwości. Powiedziałbym tak porównawczo. Nie chcę, żeby to zabrzmiało złośliwie, ale trochę przypomina mi to człowieka, który idzie na wprost rozpędzonej lokomotywy i mówi, że ja tę lokomotywę zatrzymam, a potem ją przepchnę na dogodne dla siebie miejsce i tory. Prawdopodobnie jesteśmy mimo wszystko gospodarczo za słabi, żeby odwracać światowe trendy gospodarcze w przemyśle okrętowym.
No bo właśnie to jest pytanie kluczowe. Następuje ta konsolidacja, przejmowanie, kumulowanie majątku. Natomiast no brakuje tam zamówień, brakuje tego elementu produkcyjnego. Panie Mirosławie, ta sytuacja na rynku stoczniowym, różnych zamówień, bo wiadomo, że stocznie dalekowschodnie mają ogromny wpływ na to, co się dzieje na rynku. Jakie są perspektywy dla takich stoczni w Polsce tu powstających, nawet nieźle wyposażonych technologicznie, ale gdzie jest dla nich rynek?
Patrząc na stocznię Krist, mogę powiedzieć, że my mamy portfel zamówień wypełniony do końca 2023 roku.
To co zrobić, żeby chociaż w połowie tak na terenach po stoczni gdańskiej, czy w Szczecinie, gdzie jest jeszcze poważniejsza sytuacja, też ten portfel się pojawiał jak najszybciej i jak najsprawniej.
Także perspektywa rozwoju czy działalności przedsiębiorstwa, jakim jest stocznia, cały czas istnieje i jest pewna nisza rynkowa, którą cały czas te firmy wypełniają, takie jak Krist.
A jaka mogłaby być nisza dla właśnie stoczni gdańskiej? Czy stoczni tych wokół stoczni Gryfia w Szczecinie, gdzie no mówię, też tych zamówień brakuje?
Obawiam się, że taka sama jak dla stoczni Krist będzie to nisza i stąd oczekiwanie tutaj od kolegi, żeby dawał tak rady, no może być trudne. Ja chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz. Otóż stocznie w Polsce, bez względu na to, czy stocznie produkcyjne, czy remontowe, mają się no, mocno średnio, tak bardzo oszczędnie mówiąc. Natomiast podział jest w ich stanie ekonomicznym i finansowym zasadniczy. Stocznie państwowe mają się bardzo źle. Po prostu bardzo źle. Stocznie prywatne, takie powiedzmy jak Kryst, remontowa.
No, czy Marina Project?
Jakoś mają kłopoty, ale powiedzmy spłacają swoje, płacą swoje rachunki i nie wiem, czy są w okolicach zera, czy zero plus, zero minus. Natomiast sytuacja stoczni państwowych jest, powiedziałbym, dramatyczna i tutaj mogę podawać liczby, które no, tylko będą potwierdzały to, co mówię. Więc wydaje mi się, że w nawiązaniu do tego, co tutaj pan prowadzący audycję mówił, istnieje pewna szansa dla tej stoczni Gdańsko od nowa w tej chwili. Stworzono tam w miarę sensowny model, ale tak jak już na tej uroczystości mówiono, no nie przed upływem 4-5 lat będzie można mówić o pewnych korzyściach. Na razie to jest jednorazowa inwestycja Skarbu Państwa. Czy przyniesie efekt? To przede wszystkim zależeć będzie od kadry, jaka tam pracuje, bo to jest podstawa. Natomiast długofalowo być może, ale dla mnie na pewno nie to, co zakładano stocznia 4.0. Powiedzmy sobie stocznia 2.0, tak? Czyli dobrze wyposażona technicznie, no jednak proste konstrukcje wykonująca stocznia.
Perspektywą tutaj może być rozwój morskiej energetyki wiatrowej, o której się w tej chwili dużo mówi i Polska przystępuje do programu budowy, powiedzmy, farm wiatrowych na Bałtyku w naszej strefie ekonomicznej i tu można upatrywać miejsce, w którym takie konstrukcje mogą być wytwarzane.
Ale to są konstrukcje stalowe cały czas.
Głównie konstrukcje stalowe. Oczywiście nie mówimy tutaj o generatorach, czy całej elektronice, która wypełnia te stacje, ale przynajmniej konstrukcje stalowe jesteśmy w stanie zrobić i wykonać i jest to miejsce potencjalne, gdzie takie konstrukcje mogłyby być wytwarzane. Zarówno w Szczecinie, w Świnoujściu, czy właśnie tutaj w Gdańsku.
A panowie, bo zawsze będzie takie pytanie ocierające się już o kwestie polityki gospodarczej. Jak mówimy o tych zamówieniach w przemyśle stoczniowym, to każdy ogląda się na państwo. No z jednej strony okręty dla marynarki wojennej, z drugiej pewne serie statków specjalistycznych, czy dla urzędów morskich, czy holowniki, czy tego typu zamówienia. No ale powiedzmy sobie szczerze, czy to jest taki portfel zamówień ze strony państwa, który zagwarantuje jakikolwiek rozwój dla branży stoczniowej? Czy tak naprawdę to jest najwyżej na przeżycie, a trzeba po prostu na rynku szukać tych poważnych zleceń?
Poważnych zleceń trzeba szukać na rynku, jednak są to w stosunku do mocy wytwórczych stoczni, nawet tych, które w tej chwili działają, jest to bardzo mały procent udziału.
Czyli to, co państwo mogłoby zamówić, tak?
Znaczy, państwo mogłoby dać to, co byłoby na plus dla stoczni. Stocznia musi swoje koszty pokryć z rynku. Jak uzyska na tym rynku jeszcze zysk, no to bardzo dobrze. Natomiast te zamówienia państwowe, które powiedzmy sobie szczerze, z reguły są wyżej płatne niżeli te rynkowe. Bo jest jednak pewien element wsparcia, tak, dla przemysłu stoczniowego własnego. Aczkolwiek on jest dość nierówno rozdzielany i tutaj stocznie państwowe są faworyzowane w stosunku do stoczni prywatnych.
A ich możliwości produkcyjne, intelektualne, że tak też powiem, są takie, że te zamówienia będą realizowane? No bo jednak, jak przypominamy sobie historię różnych okrętów dla marynarki wojennej, no to Kormoran budowany w grupie remontowa prywatnej powstawał znacznie sprawniej niż Ślązak, którego budowaliśmy, nie pamiętam, 16 czy 17 lat, tak?
No, ale
stoczni publicznej.
To już tutaj żeśmy zaznaczyli, że jest duża różnica w sytuacji ekonomicznej stoczni prywatnych i stoczni państwowych, a ta różnica w sytuacji ekonomicznej wynika i z potencjału intelektualnego, i organizacji pracy, i wydajności. Powiedzmy sobie szczerze, wydajność w KRIS-ie i w stoczni remontowej, no myślę, że jest 30 co najmniej procent wyższa, niżeli w Gryfi czy w innych stoczniach państwowych. No.
Oczywiście jest to też problem kadry, zarówno pracowników fizycznych, jak i kadry umysłowej, całej organizacji pracy. I jest to taki zauważalny problem, bo coraz mniejszy napływ jest wykwalifikowanych i pracowników fizycznych, i pracowników umysłowych.
Powiedzmy sobie, nie wiem jak pan tutaj na to spojrzy, ale z moich informacji, jeśli spawacz nie otrzyma na rękę 4,5-5 tysięcy złotych w tej chwili, to nie podejmie pracy w stoczni. I to jest na przykład problem Gryfi, która nie może z uwagi na sytuację swoją finansową Gryfi w Szczecinie pozwolić sobie na stosowne płatności tym, że tak powiem, bardziej potrzebnym do zespawania wykonania kadłuba.
No i właśnie jeżeli o tym mówimy, to dokładnie Szczecin. Chcą sprowadzić z Filipin do Szczecina około, uwaga, 1000 pracowników branży stoczniowej. Tak jak powiedziałem, mają to być Filipińczycy, mają przyjechać na kontrakty, tutaj pracować. Zapowiedź organizatorów tej akcji jest taka, że to nie będzie ściągania całych rodzin, tylko ludzie przyjeżdżający do pracy. No i teraz się okazuje, że warto, opłaca się z drugiego końca świata ściągać 1000 osób do pracy. Ta sytuacja z pracownikami, z wykwalifikowaną kadrą naprawdę jest tak trudna, że mówimy o sprowadzeniu 1000 Filipińczyków?
Patrząc z punktu widzenia stoczni Krist, w tej chwili w naszym zakładzie pracuje około 500 pracowników spoza granic Polski, znaczy nie Polaków. Największą grupę, około 30%. Największą grupę stanowią oczywiście pracownicy z Ukrainy, pracownicy z Białorusi, pracownicy z Wietnamu, mamy grupę prawie 100-osobową, pracownicy z Indii, w tej chwili pojawili się pracownicy z Indonezji, grupa około 20 osób.
To odległość jak na Filipiny.
Dokładnie, taka sama, więc pozyskujemy pracowników spoza granic Unii Europejskiej. Skąd możemy ich pozyskać? No tylko z Dalekiego Wschodu, tam gdzie już mają pewne doświadczenia. Nie pozyskujemy ludzi, których uczymy dopiero zawodu. Są to ludzie, którzy najpierw odbywają się prekwalifikacje tych pracowników, zarówno monterów, jak i spawaczy, i dopiero takich ludzi sprowadzamy do pracy w firmie.
No tak, ale... przepraszam, ja tutaj mam pytanie. A proszę powiedzieć, jak ci ludzie znajdują się w takiej europejskiej kulturze technicznej? Bo pan mówi o tych podstawowych doświadczeniach, że to musi być spawacz, monter, ale czy w takim rytmie pracy, jaki obowiązuje,
ci ludzie muszą się zaaklimatyzować i jest to...
I taki to się udaje?
Udaje się, ale jest to długotrwały proces. To nie jest tak, że ten pracownik z dnia na dzień zmienia zakład pracy, zmienia całe otoczenie i
jest wydajny w 100%,
jest tak samo wydajny jak nawet tam na miejscu. Ci ludzie wymagają trochę czasu i trzeba im ten czas poświęcić.
Ja tylko znowu chciałem z uporem ekonomisty zwrócić uwagę na tę stronę finansową. Rozumiem, że Krist nie ma problemu z wypłacaniem wynagrodzenia tymże pracownikom spoza Polski. Zastanawiam się, co będzie, jeśli stocznia Gryfia czy stocznia Szczecińska sprowadzi tych 1000 osób z Filipin i nie wypłaci im pensji. Kto będzie, że tak powiem, stroną dla tych Filipińczyków? Rząd? Stocznia? Nie wiem. A
może
moim
się okaże,
jest
że mała firma pośrednicząca w przyjeździe, co będzie
no, ale ona nie będzie w stanie
oczywiście
sprostać finansowym konsekwencjom. Więc jest to o tyle niebezpieczne, że jak się mówi, a i zaprasza kogoś i podpisuje umowę, no to trzeba mu zapłacić. No inaczej...
Oczywiście, ci pracownicy nie są wcale tacy tani, jakby się nam wydawało, że pracują za przysłowiową miskę ryżu. Ten pracownik zarabia podobne pieniądze jak nasz pracownik, tylko że po prostu pracownika
oni
polskiego
są,
nie
tak
ma, a tamten jest. Taka jest różnica.
A panowie, bo tutaj też mówi się o tym, takie banalne określenie, że mamy w stoczniach, ale w wielu zawodach technicznych tak zwaną lukę pokoleniową, że są ludzie w wieku przedemerytalnym, którzy rzeczywiście mają umiejętności, chociaż już zdrowie nie takie. Potem w średnim wieku nie ma praktycznie pracowników tych, którzy powinni być podstawą funkcjonowania firm przemysłowych i trochę pojawia się ludzi młodych. To rzeczywiście ta luka pokoleniowa jest takim problemem, czy to wygląda inaczej?
No są dwie kwestie. Po pierwsze, stoczniowa luka pokoleniowa jest w Norwegii, Niemczech i w innych, że tak powiem, krajach, gdzie wynagrodzenie jest jednak dwa razy, powiedzmy, wyższe niż w Polsce. I gdyby można im zapewnić wynagrodzenie równe temu, to ci ludzie by wrócili. Ja z nimi rozmawiam i ja bardzo chętnie wrócę do Polski. Tu mam rodzinę, tu, prawda, mógłbym spędzać czas, a tak mnie nie ma miesiąc, nie ma mnie dwa tygodnie. No tylko pieniądze są tam inne. A druga rzecz, że ta luka pokoleniowa może być za kilka lat zniwelowana tymi działaniami, które także KRIS podejmuje dla pozyskania młodych. No i tu myślę, że kolega więcej powie.
Prowadzimy na dzisiaj szkółki i spawalnicze, i monterskie, i przyuczamy chętnych młodych ludzi do zawodu. Natomiast jest to długotrwały proces i na pewno nie pozyskamy tysięcy pracowników w ciągu tam jednego czy dwóch lat. Jest to proces sukcesywny i każdy taki kurs kończy się pozostaniem w stoczni małej grupy pracowników, kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie.
Ale powiedzmy, że ci spawacze, jeśli o nich mówimy, oni muszą mieć certyfikaty towarzystw ubezpieczeniowych, żeby produkt ich, czyli to, co oni zespawają, został dopuszczony w ogóle do odbioru. A wyrabienie tych certyfikatów to jest kwestia co najmniej wielu miesięcy.
Dokładnie.
A panie Mirosławie, to pytanie już na koniec naszej dyskusji, bo przez lata mówiono, że ta praca fizyczna, nawet z ogromnymi kwalifikacjami, że ona nie była szanowana, że była w takiej pewnej, no nie chciałbym użyć słowa pogardzie, ale była lekceważona przez młodych ludzi. To się zmienia, czy nadal tak jest?
Znaczy jest to praca, ogólnie praca w stoczni jest pracą ciężką, więc jest mała grupa ludzi młodych, którzy chcą tak ciężko pracować. Oczywiście za może dobre pieniądze, ale praca jest, jakby nie patrzeć, ciężka.
No jest ciężka i bardzo potrzebna, nie tylko w kwestiach no, indywidualnych, ale także to dla całej branży stoczniowej. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościliśmy dzisiaj Mirosława Rolińskiego ze stoczni KRIST i Władysława Jaszowskiego, publicystę. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.